Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie. Duchu Święty, przyjdź.
Jak mówił Asnyk, każda epoka ma swoje własne cele i zapomina o wczorajszych snach. Nieście więc wiedzy pochodnie na czele i nowy udział bierzcie w wieków dziele. przeszłości podnoście gmach. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Na nich się jeszcze święty ogień żarzy i miłość ludzka stoi tam na straży i my winniśmy im cześć. Błogosławiony kardynał Wyszyński mówił: w Polsce trzeba obudzić wolę czynienia dobra bliźnim, trzeba ożywić w każdym obywatelu potrzebę żywego związku ze swoim narodem, z własnym państwem, z kościołem. Trzeba wyrabiać poczucie wspólnoty społecznej i zawodowej, odpowiedzialności za swoje osobiste czyny i za całe życie. W tej formacji patriotycznej na uwadze zasługuje też i jego chociażby wątek maryjny. Mówił o tych losach naszego narodu, chociażby to wyrażone przez śluby, jasnogórskie śluby narodu, gdzie mówił o tym, by nie było takiej tylko powierzchowności, niedbalstwa, niesumienności, ale byśmy dawali nieustannie życiem naszym świadectwo wierności narodowi i Ewangelii Chrystusowej. Gdy myślimy patriotyzm, myślimy ojczyzna, myślimy też o formacji tej młodego, szczególnie młodego pokolenia, żeby to nie było właśnie takie powierzchowne traktowanie tej rzeczywistości, tej materii. Patriotyzm to rzeczywistość, która też jakby pokazuje to, kim jesteśmy, w poczuciu jakiejś silnej więzi emocjonalnej, społecznej, kulturowej, religijnej z własnym narodem, z jego historią, tradycją, z jego wartościami, aspiracjami. Patriotyzm na co dzień to bowiem takie solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich. To dziś widzimy, jak ważna chociażby służba wojskowa, jak dbałość o naszą ojczyznę, aktywność, ta aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków. Miłość ojczyzny dziś oznacza więc wytrwałość, rzetelność w codziennej pracy i w ten sposób też budowanie cegiełka po cegiełce naszej przyszłości. W teologii moralnej patriotyzm zalicza się do cnót, zatem jest on przymiotem człowieka, jest sprawnością moralną, jakimś obowiązkiem moralnym, jest więc podstawą taką afirmującą konkretną rzeczywistość, jaką jest ojczyzna. Stąd też prawdziwy patriotyzm to uosobienie, powiem, szczególnego szacunku, postawy, czci względem ojczyzny, uznania w niej idei wielkiej rzeczywistości, górującej nad licznymi sprawami i dobrami świata. W postawie miłości, pietyzmu wobec ojczyzny ludzie wyrażają dla niej cześć jako źródło swego pochodzenia, powiemy takiego antycznego, takiego fundamentu. Jak mówią wielcy święci, ale patriotyzm to też wychowanie patriotyzm i wychowanie do niego posiada swe też zakorzenienie w Biblii. Można w niej odnaleźć kategorii narodu i ojczyzny. Chociażby Stary Testament ukazuje, jak ważnym elementem wychowania w Izraelu było wychowanie do umiłowania ziemi ojczyznej, do narodowej tradycji. Mówi też o podstawowym obowiązku wychowawczym, który spoczywał na ojcu jako głowie rodziny, a było nim opowiadanie o historii, o kulturze narodu, aby pamięć w nim przetrwała w następne pokolenia. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek, przyszedł na ziemi też w określonym czasie. Należał do swojego narodu, kochał swoją doczesną ojczyznę, zachowywał tradycje, zwyczaje ojczyzny, głosząc dobrą nowinę o Królestwie Bożym, budując zręby tego królestwa, już tu na ziemi mocno akcentował więź ze swoimi rodakami, chociażby w kazaniu na górze przekazał przykazanie miłości aż do miłości nieprzyjaciół, a jego zbawcza męka, śmierć, zmartwychwstanie jest źródłem łaski przekraczającej pewne bariery narodowe czy światopoglądowe. Też tutaj ukazuje tą celowość naszego życia. Idea miłości ojczyzny spotykała, czy spotykamy w różnych tradycjach chrześcijańskich, zwłaszcza w dziełach wielkich świętych, chociażby świętego Augustyna czy świętego Tomasza z Akwinu. W ujęciu świętego Tomasza patriotyzm jest tą częścią sprawiedliwości, którą winniśmy stworzonemu źródłu naszego istnienia. Według niego ta sama cnota pietas porządkuje nasz stosunek do rodziców, do ojczyzny. Ta cnota domaga się od nas szacunku takiego bezwarunkowego w każdych okolicznościach, zarówno wobec rodziców, jak i ojczyzny. Dlatego też patriotyzm wymaga dwóch postaw: wierności i ofiarności. O patriotyzmie można więc mówić jako o cnocie szczegółowej, ale też w ujęciu takiej etyki, niejako cnocie ogólnej. Wszystkie zresztą cnoty, jeżeli tak naprawdę są cnotami, mają znaczenie społeczne. Teoretycznie wypowiedziane to jest za pomocą tezy, że wszystkie cztery cnoty kardynalne poddane są cnocie tak zwanej sprawiedliwości, której przedmiotem jest dobro wspólne. Słowem miłość ojczyzny żąda od nas starań o naszą też sprawność moralną. O patriotyzmie też nauczali papieże. Nam zawsze bliski jest święty Jan Paweł II. Myślę, że też będzie jeszcze okazja do tego, by jakieś myśli przytoczyć jego, ale już XIX-XX wiek papież Leon XIII wskazuje na prawo naturalne jako źródło miłości ojczyzny, jej obrony nawet za cenę życia. Papież Pius X potwierdził miejsce patriotyzmu w porządku naturalnym, który został ustanowiony przez opatrzność Bożą, obdarowany w czwartym przykazaniu dekalogu. Jednocześnie podkreślał, że miłość do własnego kraju, rodaków, nie jest nienawiścią do innych narodów. Takie stanowisko jest też i tutaj bardzo wyraźnym dowodem na ciągłość nauczania Kościoła w tej kwestii. Nauczanie to znalazło chociażby potwierdzenie w dokumentach soborowych. Tutaj dokument, dekret o działalności misyjnej Kościoła, który zachęca chrześcijan. Czytamy: niech żyją dla Boga i Chrystusa w uczciwej atmosferze życia swego narodu. Jako dobrzy obywatele niech pielęgnują prawdziwą i czynną miłość ojczyzny. Niech jednak unikają wszelkiej pogardy dla innych, a popierają miłość względem wszystkich ludzi. Czy konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym? Też tutaj znajdują się zalecenia. Niech obywatele pielęgnują wielkodusznie i wiernie miłość ojczyzny, jednak bez ciasnoty duchowej, tak by zawsze mieli również wzgląd na dobro całej rodziny ludzkiej, którą łączą w jedno różne więzy między ludami i narodami. Więc katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że w kwestii patriotyzmu dotyka czwarte przykazanie dekalogu. Jest ono wyraźnie skierowane do dzieci, określając ich relacje do ojca, matki, która jak najbardziej powszechna, domaga się czci i miłości, wdzięczności dziadkom, przodkom, obejmuje wreszcie obowiązki obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią rządzą czy kierują. Bóg jest więc prawodawcą, który miłość ojczyzny czyni normą. Zachowywanie jej wiąże się z nagrodą w postaci pokoju i pomyślności już tu na ziemi. Niezachowywanie czwartego przykazania prowadzi do szkód wyrządzanych wspólnotom i osobom, a zatem również wspólnocie narodowej i rodakom. Natomiast w punkcie 2239 katechizm też uzupełnia powyższe treści wypowiedź czytamy: miłość ojczyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Podporządkowanie prawdziwej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od obywateli wypełnienia ich zadań również w życiu wspólnoty politycznej. W jednym z listów episkopatu o chrześcijańskim patriotyzmie czytamy: prawdziwa miłość do ojczyzny opiera się na głębokim przywiązaniu i umiłowaniu tego, co rodzime, niezależnie od czasu i przestrzeni. Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu jest więc najszlachetniejsza miłość. I choć człowiek stawia wartość ojczyzny bardzo wysoko, to jednak wie, że ponad narodami jest Bóg, który jedyny ma prawo do tego, by ustanawiać najwyższe normy moralne, niezależnie od poszczególnych narodów. Stąd chrześcijańska miłość do ojczyzny to nie tylko troska o jej najwyższy rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny, ale także rozwój duchowy i religijny. Tu też chociażby te wskazania, tak myślimy, katecheza to wychowanie, to kształtowanie też właściwych postaw, zachęta do tego, by wychowywać do patriotyzmu. To też i zadania, które są jakoś wskazywane w różnego rodzaju chociażby czy dyrektoriach, czy propozycjach programowych. To wychowanie jest ogromnie też i myślę ważne, przede wszystkim poparte naszą postawą, naszym świadectwem. Święty Jan Paweł II, bo o nim wspominaliśmy, pielgrzymował do naszej ojczyzny, bardzo często też o niej nam mówił przy różnego rodzaju spotkaniach, czy w różnych środowiskach, chociażby w środowisku akademickim, uniwersyteckim. Też mówił: ojczyzna to jest dziedzictwo, które nie tylko obejmuje pewien zasób dóbr materialnych na określonym terytorium, ale nad wszystko jest jedynym w swoim rodzaju skarbcem wartości, treści duchowej, czyli tego wszystkiego, co składa się na kulturę narodu. Takie elementy, które składają się też na pojęcie ojczyzny w doświadczeniu, przekazie świętego Jana Pawła II, to ziemia, ludzie, rodzina, dzieje, historia, tradycja, kultura. Element zaś taki zasadniczy jest związany z ideą macierzyństwa, stąd też określenie: ojczyzna jest naszą matką, prawda? Ojczyzna jest matką ziemską, Polska jest matką szczególną, a to wiemy, macierzyństwo jest źródłem tożsamości każdego człowieka, takim motywem. Motyw ten jest widziany zarówno od strony antropologicznej, jak i teologicznej, tak Ojciec Święty mówił, chociażby używane często przez Ojca Świętego sformułowania ziemia szczególnie odpowiedzialnego świadectwa, czy ziemia trudnego wyzwania, to, co zobowiązuje nas, prawda, do czuwania, do tego, by była z naszej strony właściwa też i troska. Ziemia, ojczyzna, z tym wszystkim, co z nią się wiąże, jest tym takim elementem kształtującym osobowość każdego człowieka. W 87 roku na Okęciu Ojciec Święty mówi: dziękuję Bożej opatrzności, że dane mi było widzieć raz jeszcze z wysokości cały urok tej ziemi w najpiękniejszej porze roku. To gdy Ojciec Święty przybywał do naszej ojczyzny, mógł też ją z lotu ptaka obserwować. Mówi: ojczyzna moja, ukochana ziemia, ziemia umiłowana. To doświadczenie ojczyzny to także przede wszystkim związki z ludźmi, przede wszystkim z rodzicami. To dziedzictwo krwi, ale znacznie większą rolę odgrywa tutaj też dziedzictwo ducha, na które Ojciec Święty Jan Paweł II nam kładł też nacisk, na co zwracał uwagę. Mówił: myślą i sercem wracam do moich rówieśników, wracam też do wspólnie z tymi moimi rówieśnikami, do naszych rodziców, do naszych nauczycieli, profesorów. Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejszej parafii, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w wadowickim kościele parafialnym. Więc widzimy, że w tym osobowe doświadczenie ojczyzny Jana Pawła II, takim też i ważnym rysem było to, co stanowiło też fundament jego życia, początek życia chrześcijańskiego. Ojciec Święty Jan Paweł II, gdy nawet pokazywał nam świętych, prawda, bo wynosił ich na ołtarze, mówił o wielkich świętych, święty Maksymilian, święty Albert Chmielowski, Rafał Kalinowski, to ci, którzy pokazywali miłość do ojczyzny, manifestowali przez udział, to ich przecież wiele kosztowało, przez udział czy w powstaniu styczniowym, czy to wspomniany też biskup Michał Kozal, to jeszcze jeden wśród tych, w których okazała się Chrystusowa władza w niebie i na ziemi. Władza miłości przeciw obłędowi przemocy, zniszczenia, pogardy, nienawiści. Mówi: nie cofnął się nawet przed tym najtrudniejszym, miłujcie waszych nieprzyjaciół. To doświadczenie uczestnictwa w życiu ojczyzny to również dla Ojca Świętego ojczysty język. Naród bowiem żyje, dopóki żyje jego język. Bez języka narodowego nie ma narodu. Mówi: język wyróżnia człowieka spośród innych ludzi i narodów, stając się w obrazowej wypowiedzi, chociażby tutaj Ojca Świętego, dachem domu, w którym jesteśmy razem. To właśnie język pomaga w formułowaniu jedności narodowej, struktury narodowej. On staje się tajemnicą myśli nieujarzmionej do końca. Odsłania bowiem prawdę człowieka i prawdę Boga. Jan Paweł II podczas swoich pielgrzymek do ojczyzny w rodzinnym języku opowiada wielkie dzieła Boże. I tu do całej wielkiej wspólnoty Kościoła. Wspominaliśmy też i to, co zapisane w Starym Testamencie, czy w ogóle w Piśmie Świętym, to, co nieśli za sobą wielcy teologowie, wspomnieliśmy świętego Augustyna, czy świętego Tomasza. I w tej rzeczywistości Ojciec Święty mówi, że takim podstawowym kluczem też zrozumienia rzeczywistości dziejów, podstawowym kryterium to korzeń dziedzictwa. W sformułowaniu: Chrystus jest źródłem, przyczyną, sprawcą też dziejów ludzkich, ale dziejów ojczyzny. I ta zasadność tego sformułowania tkwi w tym, że właśnie dzieje ojczyzny tworzą poszczególni ludzie, a życie każdego człowieka toczy się od momentu wcielenia w Chrystusie. Wszystko właśnie zostało poddane temu wymiarowi, gdyż taki jest sens też posłannictwa Chrystusa. I odtąd odwieczne Słowo Boże, które przyjęło na siebie ludzką naturę, pokazuje nam, że wcielenie stanowi centrum przymierza miłości, zbawienia, któremu wszystko jest podporządkowane. Podporządkowana jest też i ta rzeczywistość, w której żyjemy. Zatem dzieje człowieka, wszystko, co w nie wnosi, mogą też i wypełniać się tylko w Chrystusie, który stał się naszym pojednaniem u Ojca. I o Chrystusie mówi Jan Paweł II, że jest wczoraj i dziś obecny, aktualny dla każdego pokolenia, że w tej właśnie swojej obecności spotyka się z każdym człowiekiem, z każdym narodem. I obecność Chrystusa w dziejach poprzez łaskę odkupienia daje ludziom przybrane synostwo i czyni ich dziedzicami. Więc ta ojczyzna dzięki tej wewnętrznej więzi z Chrystusem, więzi z Kościołem, ludem Bożym zakorzenionym wśród wszystkich narodów ziemi, okazuje się też tą rzeczywistością teologiczną. To zakorzenienie i posłanie Chrystusa do wszystkich narodów stwarza też tę zasadę więzi Kościoła i Ojczyzny. Kościół Chrystusowy jest ze swej istoty Kościołem powszechnym, ale jest zapodmiotowany w konkretnej rzeczywistości ludzkiej, w konkretnym narodzie. I Jan Paweł II też widzi Kościół jako wspólnotę zapodmiotowaną w ojczyźnie. Mówiąc o Kościele, mówi Kościół związany z moją ziemią, Kościół w Polsce, Kościół w ojczyźnie, lud Boży na ziemi polskiej. Taką rzeczywistość Ojciec Święty nam przedstawia. Więc ten szczególny rys Kościoła w Polsce stanowi też taki fundament dla nas i w tym nauczaniu Ojciec Święty Jan Paweł II rysuje się tutaj wyraźnie taka wewnętrzna przenikanie struktur Kościoła i narodu. Jan Paweł II stwierdza, że poczynając od zjazdu gnieźnieńskiego, patrzymy na tą historię, dzieje narodu zostały w jakiś opatrznościowy sposób osadzone w strukturze Kościoła w Polsce. Kościół przyniósł Polsce Chrystusa. To znaczy klucz do zrozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowiek bowiem, czy człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jest, jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego właściwe powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I tu też wiele razy mówił o służbie Kościoła wobec człowieka, który pokazuje prawdziwą naukę społeczną. I nasza ojczyzna to też ta rzeczywistość, gdy dziś myślimy, czynimy namysł, to ziemia trudnych wyzwań, różnych doświadczeń. Ale, mówi, ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest naszą matką szczególną. Ma prawo do miłości szczególnej. Bardzo dziękuję. Też niech może to będzie zachęta do jakiejś naszej refleksji, naszej modlitwy za naszą ojczyznę, do podzielenia się tego, co dziś w naszym sercu gra, o czym my dziś myślimy.